Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Dziś zwiedzamy na rowerach okolice między Olsztynkiem a Ostródą. Przed piosenkami dotarliśmy do Kiersztanowa. Dobra rycerskie w Kiersztanowie nadano już w średniowieczu w XIV wieku. Majątek należał m.in. do rodziny Birkan, następnie Fink w XVIII wieku i w pierwszej połowie XIX stulecia do baronów Szlajnic. Pod koniec XIX wieku dobra liczyły prawie 1400 hektarów. Wtedy właścicielem Kiersztanowa byli von Plötz, którzy wkrótce zbankrutowali, bo już na początku XX wieku ziemia należała do skarbu państwa. Wydzierżawił ją wtedy Anglik John Peacock, który gospodarzył tu aż do 1945 roku. Za jego czasów majątek liczył około 900 hektarów. Były tu gorzelnia, młyn, tartak, hodowano konie oraz bydło i trzodę. Swoją drogą, ciekawy to wątek, angielski dzierżawca w hitlerowskiej Rzeszy lat 30. i w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy przecież walczą z Wielką Brytanią. W Kiersztanowie zobaczymy dawne domy mieszkalne pracowników majątku stojące wzdłuż głównej drogi. Na jej krańcach widać dwór i kościół. Dwór został zbudowany około 1900 roku. Ma dwie kondygnacje i plan zbliżony do kwadratu. Obecnie jest zamieszkany i odnowiony. Za dworem znajduje się park o charakterze krajobrazowym. Znacznie większe wrażenie niż dwór robi interesujący architektonicznie potężny, niszczający spichlerz z 1870 roku. Do niedawna miał jeszcze zachowane elementy oryginalnej stolarki, wyposażenie i nawet kołowrót. Niknie, tak jak wiele innych obiektów w naszym regionie. Można tu także zobaczyć budynek dawnej kuźni. Ten z kolei odremontowano. Kościół zlokalizowany jest na skraju wsi na pięknym wzgórzu. Pierwsza wzmianka o świątyni w Kiersztanowie, obecnie pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, pochodzi z 1410 roku. Mówi o zabiciu proboszcza i stratach, jakie parafia poniosła po klęsce wojsk krzyżackich pod Grunwaldem. W drugiej dekadzie XIX wieku rozebrano ówczesny kościół ze względu na jego katastrofalny stan. Podobno świątynię zniszczyły francuskie wojska napoleońskie. Obecny kościół w Kiersztanowie został zbudowany w 1893 roku. Kamień węgielny wmurowano w Wigilię Bożego Narodzenia 1892. Świątynię ufundował ostatni właściciel majątku, Adalbert von Plötz. Projekt zyskał poparcie cesarzowej Niemiec oraz królowej Prus Augusty Wiktorii. Malowidła na ołtarzu, ambonie, ławkach to dzieło samej baronowej Agnes von Plötz, właścicielki majątku. W czasie wojny dzwonnica została zniszczona. Kościół w 1946 roku przeszedł na własność parafii rzymskokatolickiej. W piwnicach znajduje się krypta rodziny von Plötz. Widziałam jej okienka wentylacyjne. W środku zachowały się neogotyckie organy oraz tablica epitafijna fundatorów kościoła Adalberta i Agnes von Plötz. Możemy na niej odczytać, że Adalbert żył w latach 1841-1893, a Agnes 1853-1901. Jest to niewielka świątynia złożona z trzech brył różnej wysokości. Największej nawy, mniejszego prezbiterium i małej zakrystii. Szczyt nawy i szczyt prezbiterium są bardzo ciekawie zakończone. Schodzą schodkowo trzema trójkątami, jeden góruje nad dwoma położonymi po bokach, równolegle na tej samej wysokości. Środkowe trójkąty nawy flankują po dwie wysokie sterczyny po bokach, a boczne trójkąty nawy mają po jednej towarzyszącej im sterczynie stojącej po zewnętrznej stronie. W przypadku szczytu prezbiterium przy środkowym trójkącie mamy po jednej flankującej go sterczynie. Nie wiem, czy jasno to opisałam. W każdym razie w sumie na szczytach jest 9 trójkątów i aż 16 sterczyn. To właśnie sterczyny są dominującym elementem architektonicznym tego niewielkiego kościółka. Są one ułożone w ten sposób, że jak się stoi u podnóża wzgórza, to człowiek ma wrażenie, jakby z dachów świątyni wystawały liczne grube zapałki. Naprawdę fajnie to wygląda. Można powiedzieć, że dodają one dynamizmu całej bryle, ciągną ją w górę. Przy świątyni znajduje się stary Mary Ewangelickiej cmentarz. Według mnie to jedna z piękniej położonych wiejskich nekropolii w tej części regionu. Do kościoła prowadzi świetnie zachowana, gęsta, lipowa aleja. Druga zlokalizowana jest na cmentarzu. Rośnie prostopadle do pierwszej i znajduje się mniej więcej na środku nekropolii, na osi, na tej samej linii, na której stoi kościół. Na cmentarzu zachowało się kilka nagrobków z płytami, na których wciąż można odczytać inskrypcje. Przytoczę kilka z nich. Tu spoczywa w Bogu mój drogi mąż, nasz życzliwy ojciec Wilhelm Kinszewski, który urodził się 11 listopada 1876, a zmarł 22 marca 1942. Na tablicy widnieje ciekawa inskrypcja. Rada Boża postanawia, że należy rozstać się z tym, co się najbardziej kocha. Kolejny nagrobek upamiętnia Paula Brosowskiego. Tu spoczywa w Bogu nasz kochany syn, brat, szwagier i wujek Paul Brosowski, który przyszedł na świat 19 stycznia 1919, a zmarł 20 grudnia 1935. Na innym grobie znajduje się napis. Tu spoczywa w Bogu mój kochany mąż, nasz dobry ojciec, szwagier i dziadek Adolf Ziefeld. Urodził się 26 września 1873, zmarł 22 sierpnia 1936. Jego nagrobek zdobi wyjątkowa inskrypcja. Po prostu tworzenie i dążenie do celu. Takie było jego życie. Kolejny nagrobek poświęcono Wilhelminie Masanek. Na płycie można przeczytać. Tu spoczywa święta nasza miłość, opiekuńcza matka i babcia, wdowa Wilhelminie Masanek. Urodziła się 23 stycznia 1858, a zmarła 2 stycznia 1942. Na cmentarzu znajduje się także grób 3-letniej dziewczynki, którą miejscowi podobno nazywają aniołkiem. Na tablicy widnieje rysunek aniołka oraz inskrypcja. Tu spoczywa w Bogu nasza miłość maleńka Berta. Urodzona 15 lipca 1907, zmarła 2 listopada 1910. Według przekazów zginęła tragicznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Spadła z konia. Wszystkie te cmentarne teksty są odbiciem silnych więzi rodzinnych. Z niektórych można wnioskować o charakterze i postawie życiowej zmarłych. Inskrypcja Adolfa Ziefelda, podkreślająca twórczość i dążenie do celu, pozwala wyobrazić sobie człowieka pełnego energii, pasji, determinacji. Podobnie opis Wilhelminy jako świętej miłości ukazuje jej rolę jako duchowej i emocjonalnej opoki dla całej rodziny. Na jednym ze zdjęć znalezionych w internecie widziałam jednego z mieszkańców dawnego Gross Kirchsteinsdorf, Ericha Lankenau. Fotografia została zrobiona w 1939 roku i przedstawia kilkunastoletniego chłopca w izbie szkolnej, siedzącego w ławce z prostokątną tabliczką łupkową służącą do nauki pisania, rachowania i rysowania. Erich w dłoni trzyma rysik wykonany z miękkiego łupku, który służył do pisania po tabliczce. Chłopiec delikatnie się uśmiecha. Nad jego głową na ścianie wisi plakat z niemieckim napisem Obrona przeciwlotnicza. Z opisu fotografii możemy się dowiedzieć, że Erich był najstarszym synem w rodzinie i że zginął w akcji 29 lutego 1944. Nie wiadomo jednak, co to za akcja. Ericha zobaczymy też na kolejnej fotografii w towarzystwie innego chłopca. Jedą powozem zaprzężonym w jednego konia. W tle widać skraj lasu. Powozi Erich. Inna fotografia przedstawia żołnierza na koniu, na łące, przy wiejskiej drodze. W tle widać stojącą w polu stodołę. Zdjęcie zrobiono w dniu zesłania Ducha Świętego, czyli w Zielone Świątki, 1944. Tego roku święto to przypadało 28 maja. Jego bohaterem jest Walter, najmłodszy syn Lankenau, będący na swoim pierwszym i ostatnim urlopie z frontu. Inna fotografia, zrobiona tego samego dnia, prezentuje Waltera jadącego konno po wybrukowanej drodze z budynkiem gospodarczym w tle. Walter zaginął w Jugosławii w maju 1945 roku. Na innej fotografii widać kilkoro pogodnych, uśmiechniętych dziewcząt i kobiet idących przez wieś. Zdjęcie dokumentuje festyn szkolny połączony z paradą przez wioskę, który miał miejsce w 1944 roku. Opuszczamy Kiersztanowo. Jedziemy w kierunku rzeki Drwęcy. Zaprowadzi nas tam Szlak Czerwony, którym już podróżowaliśmy w czasie naszej wycieczki. To pętla, która zaczyna się w niedalekim Gierzwałdzie. Zanim jednak dotrzemy nad rzekę, zapraszam na piosenki.